Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Przynajmniej od kilku lat politycy, ekonomiści powtarzają, że polskiej gospodarce potrzebna jest innowacyjność. Nowe technologie, nowe produkty, nowe metody produkcji. Po co nam to wszystko? Po co nam koszty działań badawczo-rozwojowych, skoro nasi zachodni sąsiedzi są krajem najbardziej zaawansowanym technologicznie w całej Unii Europejskiej i moglibyśmy zarabiać głównie jako podwykonawca potężnej niemieckiej gospodarki? W rozwiązaniu tej zagadki pomoże nam dzisiejszy gość Ekonomizera, architekt, projektant, dyrektor kreatywny projektu Ventil 8, Miłosz Lodowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Spróbujmy w takim razie od razu rozprawić się z tym pytaniem, po co nam innowacje?
W zasadzie po to, żebyśmy mogli wykorzystać chyba jeden z największych potencjałów Polaków, czyli właśnie naszą niespożytą dążność do szukania rozmaitych rozwiązań, często bardzo prostych, ale usprawniających nasze życie, bo to jest chyba coś, co wyróżnia wszystkich Polaków. A to, że mamy problem z ukierunkowaniem naszej kreatywności, to już chyba wynika po prostu z problemów infrastrukturalnych, a także chyba niedoskonałości pewnych procesów, które tym innowacjom nie pozwalają do końca zabłysnąć, ale tam, gdzie tylko jesteśmy się w stanie przebić, to jak trawa w dżungli, która zarasta miasta opuszczone przez ludzi, to my kiełkujemy i jesteśmy w stanie bardzo wiele osiągnąć.
A gdybyśmy już założyli, że mamy takie możliwości wprowadzania innowacji, to czy to się opłaca?
Prawdę mówiąc, na razie doświadczam tego, że bardziej psychologicznie to działa na nas. Jesteśmy w stanie poczuć się w końcu ze sobą dobrze. Natomiast czy się opłaca, to dopiero ta odpowiedź jest przede mną. Oczywiście na innych polach, na których działam, to mogę stwierdzić, tak, to się opłaca. Natomiast akurat w materii projektu, którym się obecnie zajmuję, to powiedziałbym, że to jest długa droga przed nami. Dzięki.
Ekonomizer.
Innowacyjność w Polsce, czy to jednak nie jest taki zbyt śmiały pomysł, biorąc pod uwagę to, że Polska jednak nie jest pionierem technologicznym, nie jest krajem, który ma jakąś finansową przewagę nad innymi, że moglibyśmy w porównywalnym stopniu przeznaczyć pieniądze na badania i rozwój?
Ja podchodzę właśnie innowacyjnie, to znaczy to jest tak, że oczywiście bez pieniędzy nic się nie da zrobić, ale czasem jest tak, że właśnie metodami innowacyjnymi jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo albo w jakimś małym stopniu, ale takim, który jest istotny dla projektu, zrównoważyć innowacyjnością braki kapitałowe. Więc to jest właśnie podejście innowacyjne.
To ja może tradycyjnie podejdę do tematu i w ramach takiej kontry, prowokacji małej, powiem, że przecież przez lata zarabialiśmy, przyciągaliśmy inwestycje zagraniczne niskimi płacami, nie innowacjami. Byliśmy takim wielkim podwykonawcą naszego zachodniego sąsiada.
A ja myślę, że to wszystko jest też innowacyjne, bo proszę zobaczyć równolegle bardzo wielu młodych i nie tylko młodych, ale bardzo innowacyjnych Polaków wyjechało na zachód. Przez bardzo długi czas nakręcało polską gospodarkę pieniędzmi, które stamtąd przyjeżdżali. Więc to też jest innowacyjne podejście, to znaczy w sytuacji, w której zaszłości wynikające z rozmaitych przyczyn, głównie historycznych, są tak duże, że nie da się ich zasypać w bardzo prosty sposób. Pieniądze nie rodzą się na zasadzie czarodziejskiej, że powiemy abrakadabra, mają być dodrukowane i nagle pojawiają się w naszych portfelach i możemy nimi dowolnie dysponować, tylko dlatego, że ciężko pracujemy, jesteśmy w stanie coś odłożyć i jesteśmy w stanie to reinwestować. Zresztą poznaniaków, a mówię teraz do poznańskiego radia, nie trzeba tego uczyć, bo w sztuce gospodarności są najlepsi z całej Rzeczypospolitej. Ja akurat przez bardzo wiele lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii i obserwowałem sobie, jak młodzi Brytyjczycy przejadają tak naprawdę to, co zgromadzili ich dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie, nie niepokojeni przez procesy historyczne, które się przetaczały przez Wielką Brytanię, bo się nie przetaczały, bo to była wyspa. Tymczasem Rzeczypospolitej praktycznie co pokolenie czy co dwa pokolenia następował całkowity reset. Mając tą świadomość pewnych problemów i niedogodności wynikających chociażby z naszego położenia, nie mamy innej możliwości. Musimy stać się wielcy, ale to się da zrobić tylko i wyłącznie pracą. Dzięki.
Ekonomizer.
tego, co pan mówi, można wywnioskować, że zmienność w gospodarce sprzyja nam, sprzyja Polsce, Polakom ze względu na nasze cechy, takie poszukiwanie ciągłe nowych rozwiązań. A ostatnio sytuacja w gospodarce jest bardzo dynamiczna. Jaki wpływ miała epidemia na właśnie podejście, na rolę innowacyjności w gospodarce?
Jeśli mnie pan pyta o to, czy mam to oceniać dobrze, czy źle, to wybiorę dobrą drogę oceny. To znaczy, epidemia może być także szansą.
Czyli plusy dodatnie przeważają.
Ja tak uważam, bo to jest tak, że to jest jak dużym przedsiębiorstwem. Jak duże przedsiębiorstwo popada w poważny problem, to jego restrukturyzacja, bez względu na możliwości rynkowe, bardzo często sprawia duży kłopot, no bo to są rozmaite piony, konieczność zarządzania bardzo dużymi procesami. I tak jest z naszą konkurencją, która bardzo często jest rozpędzona albo ma ustaloną pozycję i zmiana jakiegokolwiek wektora w takiej sytuacji jest ciężka. My jesteśmy gospodarką młodą, bardzo aktywną, nie tak wielką i nie tak rozbudowaną, więc sterowanie procesami wynikającymi chociażby z tego, że Polacy są bardzo aktywni i bardzo przedsiębiorczy w sytuacji kryzysowej, no pozwala po prostu bardzo wiele oszczędzić, również czasu. Jeśli tylko zwalnia się pewnego rodzaju okienko możliwości wywołane chociażby tym, że kryzys wywołuje konieczność zawieszenia pewnych procesów biurokratycznych, bo trzeba gospodarce pomóc i świadomość tego procesu na przykład rządzących jest, no to już to pozwoli, myślę, że zakwitnąć bardzo wielu kwiatom naszej gospodarki. I może się okazać tak, że szokujące dla nas wszystkich, ale całkowicie racjonalne będzie tak, że my ten kryzys wykorzystamy jako Polacy bardzo dobrze i kolejne kilka pozycji w górę podskoczymy.
Ekonomizer.
Przejdźmy w takim razie do praktycznego przykładu tej polskiej innowacyjności. Bierze pan udział w projekcie Ventil 8. Na czym polegał wasz pomysł?
Pomysł był bardzo, bardzo prosty, to znaczy na samym początku całej sytuacji związanej z COVID-em dowiedzieliśmy się, że jest problem z respiratorami i postanowiliśmy najpierw stworzyć prototyp respiratora, który jest produkowany w całości w druku 3D. To zrobiło furorę w świecie i wokół nas zaczął się bardzo duży szum, ale właśnie w związku z tym, że zaczął się szum, to zaczęły też napływać informacje od lekarzy bezpośrednio z całego świata, bezpośrednio walczących z COVID-em i oni w zasadzie nam powiedzieli, że tego typu urządzenie nie jest potrzebne, bo są profesjonalne urządzenia, które tym się zajmują, natomiast te profesjonalne urządzenia nie mają pewnych funkcjonalności, które by im się bardzo w pracy przydały. I zaczęliśmy pracę nad kolejnymi prototypami i skończyliśmy na prototypie trzecim. To już jest całkiem innego typu urządzenie, zbudowane w całości w oparciu o założenia i wskazówki lekarzy anestezjologów. Ono pomaga w wentylacji i jest dalej tanie, bo to było od samego początku nasze założenie, że to musi być urządzenie, które może być produkowane praktycznie w każdym kraju świata z tak zwanym trzecim światem włącznie. Altruistyczne tutaj motywacje całym zespołem powodowały. Natomiast wyposażyliśmy, żeby można było w ogóle podjąć próby certyfikacji w Polsce, wyposażyliśmy to w bardzo zaawansowany aparat algorytmiczny, oprogramowanie i aparaty pomiarowe. I nagle okazało się, że to urządzenie może spełniać bardzo wiele funkcji i może pomagać bardzo wielu osobom, nie tylko i wyłącznie chorym na COVID. I zainteresowały się tym środowiska medyczne, potężne grono profesury polskiej. No i nagle okazało się, że ta konstrukcja jest, mimo że była wywołana kryzysem, mimo iż celowo ją uprościliśmy w stosunku do konstrukcji respiracyjnych na całym świecie, to nagle okazało się, że pracuje w takich trybach i w taki sposób dostarcza informacji analitycznych, bo też w pewnym momencie pomogły nam firmy, które napisały oprogramowanie, żeby w całości analitykę wrzucać na istniejące tablety czy smartfony. To też była pewnego rodzaju innowacja. Po prostu licząc projekt, okazało się, że koszty ekranów, które miałyby być montowane w tego typu urządzenie, są dwukrotnie podwajają koszty całego urządzenia. W toku rozmów zarówno z włoskimi czy hiszpańskimi lekarzami, którzy bardzo mocno zderzyli się z problemem COVID-a, no dowiedzieliśmy się, no to co jest rzeczą oczywistą, że największym problemem walki z pandemią jest wielkość i stan zmęczenia personelu medycznego, więc to jest największy zasób, który trzeba chronić.
Ekonomizer.
Jaki jest aktualny etap, jeśli chodzi o produkcję?
Procedury certyfikacji sprzętu medycznego są bardzo skomplikowane i bardzo kosztowne i bardzo długie. I tutaj to jest pewna bariera wejścia. Natomiast to jest taka sytuacja, że musicie Państwo pamiętać, że nie w każdym kraju takie problemy są, a czasem są kraje takie, jak teraz dostaliśmy informacje z Brazylii, ale cały czas dostajemy, nie wiem, z Kamerunu czy z Indii, z Iranu dostajemy informacje, że tam po prostu stan zakażonych i problemów jest kosmiczny. Więc może się zdarzyć tak, że po prostu nasze urządzenia pojadą nie do Polski, nie będą leczyć polskich pacjentów, tylko pojadą tam, gdzie są potrzebne, dlatego że u nas procedury są za długie albo są za kosztowne. Ponieważ sami bardzo często korzystamy z rozwiązań, które powstają w świecie na zasadzie open source, to nasz projekt tego podstawowego sprzętu ma być także dostępny w trybie open source. On na razie nie ma ujawnianej dokumentacji, ale nie ze względu na to, że nie chcielibyśmy tego zrobić. My byśmy to zrobili już praktycznie miesiąc temu, kiedy konstrukcja była gotowa. Ale po prostu pojawiają się u nas informacje, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nas obserwują i chcą tak naprawdę dokonać patent trollingu tak zwanego, czyli chcą po prostu, jeśli ujawnilibyśmy dokumentację bez ochrony prawnej, to zaraz byśmy mieli ten sam problem, który akurat kolega jednego z członków naszego zespołu, pan doktor Duda, miał problem z jednym z potężnych koncernów międzynarodowych, kiedy coś sam zrobił na zasadzie open source, a on to i potem przez wiele lat spędził na korytarzach sądów, dochodząc praw w zasadzie do czegoś, co chciał oddać całemu światu w depozyt. Teraz pomagają nam potężne kancelarie prawne, które pro bono, działając na zapleczu projektu, starają się te sprawy patentowe za nas rozwiązać tak, żebyśmy faktycznie mogli całą dokumentację ujawnić. Ale to jest proces także długotrwały, więc można powiedzieć, że w sytuacji takiej, której na przykład na ulicach zaczną nam umierać ludzie, to my jesteśmy w stanie produkować praktycznie 300 urządzeń dziennie.
Ekonomizer. A co z zainteresowaniem instytucji państwowych? Czy tutaj jest jakieś wsparcie dla tego projektu?
Dostaliśmy duże wsparcie od Polskiej Fundacji Narodowej, której dziękujemy. To jest znaczne wsparcie. Dostaliśmy wsparcie od Stalowej Woli. To jest dosyć ciekawe, bo to chyba pierwsza jednostka samorządowa, która nam się zdecydowała pomóc. Troszeczkę nam starali się pomóc przedstawiciele rządu, ale okazuje się, że chyba się nie mieścimy w żadnym programie, w którym moglibyśmy wziąć udział w legalny sposób i pozyskać kapitał, więc to chyba nie nastąpi.
Jak zakończy się ta akcja, taka pełna ułańskiej fantazji, pomysłowość, innowacyjność, a właśnie do czego, jaki będzie efekt końcowy, na co tutaj pan liczy?
Szczerze mówiąc, najprawdopodobniej sprzedamy się gdzieś na zachód, tak to nastąpi, przynajmniej tak to wygląda z naszego punktu widzenia.
Czyli znów najprawdopodobniej efekt tej polskiej myśli, tak ją nazwijmy, technologicznej, zostanie wykorzystany za granicą.
No tak może być niestety, ponieważ liczyliśmy troszeczkę bardziej na hojność społeczeństwa przy zbiórce, która właśnie zakończyliśmy w jednym z serwisów zbierających. I to nie jest jakaś gorycz, no po prostu przyjmujemy, że tak nasz projekt został oceniony. To też być może nasza wina, że niezbyt dobrze informowaliśmy o jego jakości i możliwościach. Wszystkich, których mogliśmy zainteresować, wydaje mi się, że zainteresowaliśmy i poruszyliśmy. No proces decyzyjny jest poza nami, proces jakby też decyzji finansowych również.
Czy Polska jest zapóźniona technologicznie wobec innych krajów naszego regionu?
Ja uważam, że jest bardziej zapóźniona, jeśli chodzi o infrastrukturę i sposób myślenia urzędników. Wystarczyłoby troszeczkę poluzować rozmaitych barier.
Czyli da się to pokonać jakoś?
Jeśli po prostu jedyną możliwością pokonania barier jest permanentny kryzys wywołany rozmaitymi stanami specjalnymi, to ja bym życzył sobie, że to angażuje wtedy największe zasoby urzędnicze i powoduje, że nie przeszkadzają w innych procesach, to być może cały czas powinniśmy być w takim kryzysie. Oczywiście trochę z goryczą żartuję polskim przedsiębiorcom, czy generalnie Polakom, bo to nie tylko o przedsiębiorców chodzi, bo jesteśmy tak przedsiębiorczym narodem, że w zasadzie 100% Polaków mogłoby być przedsiębiorcami. Najbardziej przeszkadza to, że państwo troszkę jest nieprzyjazne, ale to nie wynika z tej czy innej władzy. To wynika po prostu z naleciałości i ze stylu prowadzenia pewnych rzeczy.
Miejmy jednak nadzieję, że uda się przełamać te wszystkie bariery. Gościem Ekonomizera był dziś architekt, projektant, dyrektor kreatywny projektu Ventil 8, Miłosz Lodowski.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Ekonomizer.